serdecznie. Nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Porębski.
To są Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w którym cyklicznie poruszamy sprawy giełdowe, w szczególności dotyczące nas, inwestorów indywidualnych. I dzisiaj będziemy mówili o tym, jak na polskim rynku zainwestować
na przykład w surowce, w metale szlachetne.
Bo to się bardzo łatwo mówi, tak? Jak słyszymy, że jest
hossa,
tak, że jest hossa na ropie na przykład, tak? Że zamieszanie w krajach arabskich sprzyja wzrostowi kursu ropy, no i chciałby to kupić. No to co ma zrobić?
No to tak, tak? No to generalnie,
jest to problematyczne.
Tak, jest, prawda? To problematyczne, ale dzisiaj będziemy mówić o tych alternatywnych sposobach inwestowania właśnie w te surowce, w akcje na rynkach zagranicznych, czy też metale szlachetne. Nie będziemy mówić na temat takich inwestycji, powiedzmy, w kontrakty terminowe, takie, że po prostu kupuje się kontrakt terminowy na tą ropę, a nie będziemy mówić o nich z tego względu, iż są to znane instrumenty pochodne, charakteryzujące się wysoką dźwignią.
Tylko to już nie są na GPW
i to są instrumenty notowane na giełdach zagranicznych albo pozagiełdowe. Natomiast co ważne, no one są naszym przynajmniej zdaniem mniej dostępnym instrumentem dla tego inwestora indywidualnego, tego inwestora takiego, którego powiedzmy charakteryzujemy, iż ma w portfelu tam od 10 do 50 tysięcy złotych, no to on nie będzie naszym przynajmniej zdaniem inwestował w kontrakty terminowe na złoto o wartości kilkudziesięciu tysięcy dolarów.
100 tysięcy.
Także powiemy Państwu dzisiaj o sposobie inwestycji w ropę, która to może opiewać ta inwestycja na wartościach rzędu kilkuset złotych.
Tak, no wiesz co, teraz właśnie ja sobie zadałem pytanie, co zrobić, żeby zainwestować w ropę, i sam sobie mogę na to pytanie odpowiedzieć, no bo przyszłem, sam sobie od razu skojarzyłem, że trzeba by mieć rachunek w BOŚ-u albo w X-State Brokers albo w TMS-ie, no oni mają dostęp, tak jak można tam kupić lota na euro-dolara, tak może tam kupić jakiś właśnie kontrakt na złoto, ropę.
Jakieś kontrakty CFD też,
tak,
są charakteryzujące
tak,
się tą dźwignią.
Na pszenicę i co tam sobie jeszcze chcesz, tak, że na różnego rodzaju surowce, ale to na pewno to Państwo no, albo wiedzą, albo też będziemy o tym mówili może w innych odcinkach. Dzisiaj to, co możemy kupić o tym, mając rachunek na giełdzie. Tak jak można kupić KGHM, PZU, tak możemy kupić, kupić coś, jakiś instrument, który będzie bazował na cenie ropy. Wiesz co, jeszcze może zanim do tego przejdziemy, to jeszcze powiedzmy o tym, co się dzieje z naszym portfelem, w szczególności, że z ETF-em, że dostaliśmy...
Zostaliśmy objęci prawem do dywidendy, które to zostało na ostatnią chwilę ogłoszone przez Lyxor. 28 lutego był dzień prawa do dywidendy, czyli akcje trzeba było mieć oczywiście 3 dni prędzej. Kupić oczywiście 3 dni prędzej.
28 lutego to był wczoraj.
Tak, to był poniedziałek, a ogłoszenie było w środę.
W środę. A żeby dostać te dywidendy, trzeba było mieć w środę.
Trzeba było w środę kupić. Tak.
Bo to na ETF-ach jest na tak samych akcjami, nawet nie wiem, T plus 3 jest, tak?
Tak, T
plus 3. Czyli żeby dostać, mieć dywidendy z poniedziałku, trzeba było mieć minus 3 dni, czyli piątek, czwartek, środę. Tak, w środę trzeba było mieć.
Tak, i ta dywidenda, jasne. Ta dywidenda zostanie wypłacana, te środki zostaną 3 marca. Czyli pojutrze, tak?
Tak.
I na rachunku państwa, którzy mieli w tym dniu ETF-y, w środę zakupili, tak? Czyli byli posiadaczami ich w 28 lutego, to środki państwo dostaną 7 marca.
Ile tej dywidendy tam wyczarowano?
4 zł 59 groszy. Także że to jest tam około niecałe 2%.
No ale biorąc pod uwagę, że to tak naprawdę z pół roku, niecałe pół roku. Tak, no bo te ETF-y nie chodziły cały zeszły rok,
tylko
kawałeczek tego roku. Tak,
tak, ale no jest tak, ten cały czas ta wartość tego około tych 4,50 właśnie cały czas było jakby już w kursie tego ETF-u.
No żeby od ten ETF początku. Chodził powyżej WIG20.
Powyżej 10% wartości indeksu WIG20, plus oczywiście ten błąd tam replikacji. I powiem jeszcze tak z takich, w ramach takich ciekawostek, tak obserwowałem kurs właśnie ETF-ów, tych takich dniach, tak przed i po tym dniu prawa dywidendy i widziałem bodajże wczoraj inwestorzy, czyli 28, nie wiem czy myśleli, czy jeszcze dalej mogą mieć tą dywidendę, jeśli kupią w tym dniu,
kupowali
dużo powyżej tych 10% wartości WIG-u 20 po takim dużo wyższym kursie ETF.
Czyli tam ciemno można założyć, że sporo osób nie wiedziało,
najprawdopodobniej. Tak.
A wiesz co, no to...
Myśleli, że jeśli kupią właśnie wczoraj, kiedy był dzień prawa dywidendy, tak,
to wtedy dostaną
dywidendę. Także tu... tam widziałem, że były nawet transakcje po 276 zł, a kurs WIG-u 20 był 2660 chyba,
jeżeli miałeś ETF, można było szybko sprzedać i kupić.
Wiadomo było, że w końcu wróci do tych 10%, wcześniej czy później, tak? I wtedy właśnie odkupić.
Zdążyłeś?
Nie weszło mi zlecenie na otwarciu, a później już od razu kurs spadł, ale to jest taki
ciekawostek. Czyli ciekawostek to uprzedzamy Państwa, tak, że z ETF-ami i z tą dywidendą z ETF-ów jest tak samo jak z akcjami. Znaczy tu jedna rzecz mi się nie podoba, to nie wiem, czy to Lyxor musi, że tak powiem, dotrzeć się, tak, wszystko, to znaczy, no nie wiem, jakieś standardy informacji. Chodziło o to, że to w środę było ogłoszone i to w środę był jedyny dzień na kupno tych ETF-ów.
Tak. W środę było ogłoszone na stronie Lyxora, tak? Czyli to stałem szacunkiem, nie śledzę codziennie strony Lyxora.
A, czyli gdzieś tam na stronie Lyxora w komunikatach.
I gdzieś później na parkiecie zostało to napisane. No i myślimy, ja wieczorem zobaczyłem tą informację i wieczorem na stronie C tam w newsroomie dopisałem ten wątek, także no już po terminie, po fakcie, że tak powiem, już było.
I to chciałby zauważyć, bardzo ciekawa dyskusja odnośnie ETF-ów i w ogóle wypłaty dywidendy z akcji wywiązała się później na naszym Facebooku, tam facebook.com omane przez inwestorzy i generalnie pamiętam, że tam dyskusja toczyła się wokół takiego wątku, co do akcji, czy warto, znaczy czy sensownym jest mechanizm obniżania, korygowania wstecznie kursu akcji po odcięciu dywidendy. Czyli załóżmy, że nie wiem, że przykładowo mamy dzisiaj akcje, które 100 zł kosztuje, wypłaca 10 zł dywidendy, to następnego dnia kursem odniesienia będzie 90, a nie 100.
Tak.
No i pytanie, czy to, jak myślisz, to warto to robić, czy nie warto?
No wypowiadałem się na Facebooku, także zostawimy może taką nutkę troszeczkę niepewności. Zachęcamy Państwa do sprawdzenia. Jest wszystko dokładnie tam opisane, co my na ten temat myślimy, jakieś komentarze nasze.
Tak, o ile w przypadku akcji, to nie mam, te zdania są podzielone. Można to robić, a nie, a i tak rynek zdecyduje, ile ta akcja ma być warta, prawda? O ile w tym przypadku ETF-ów, to odcięcie i korygowanie
to jest okay.
Musi być.
To
musi
jest
być, okay. Bo to nie jest wypłacane z majątku spółki, tak, spółka nie jest w części majątku, po prostu fundusz tyle nazbierał kasy.
Tak.
W tym czasie po prostu wypłaca inwestorom i to jest jak najbardziej.
Tym bardziej, że okay. ETF nie ma wygrywać z indeksem WIG20, tylko ma go idealnie naśladować.
Tak,
prawda?
Jest, więc ta dywidenda była.
Mamy tylko
nadzieję, że za rok to będzie bardziej ustalone i to ta dywidenda z tych ETF-ów nie będzie zaskoczeniem, czyli będziemy mieli dopisane do naszego portfela 4 zł za jeden ETF.
Tak, mamy 4 ETF-y i
całe 16 zł z kawałkiem zarobimy.
Co, no tam 17? Czy nawet 18?
Nie, to poważny skok. Dobrze.
Tak, tylko że oczywiście dywidenda od razu przyjdzie bez potrącona o podatek, prawda? Oczywiście
tak.
inwestujemy nieprawdziwe pieniądze, ale tak by się stało, jakbyśmy byli rzeczywiście posiadaczami tych ETF-ów.
Dobra, to powiedzmy już teraz w nurcie.
Jeszcze jedna rzecz z takich z rzeczy innych, że tak powiem, odnośnie portfela, dostaniemy odsetki od obligacji Ganta, które nabyliśmy. Odsetki zostaną wypłacone tutaj w najbliższych dniach, na początku marca. Także staniemy się szczęśliwymi posiadaczami 20
kolejnych 20 par złotych. Nie, 20 par złotych od jednej obligacji, a mamy dwie sztuki.
50 złotych, tak?
Nie, no to szaleństwo. Dobrze, dzisiaj jeszcze będziemy dyskutowali, co tutaj dobrać do naszego portfela, ale to zanim co
na
to. Na końcu, powiedz mi w głównym nurcie naszej dyskusji, to jakbym chciał, był takim inwestorem, który siedzi w domu, obserwuje, że w Egipcie, Libii, w ogóle na całym Bliskim Wschodzie jakaś rewolucja, wojna i wszystko się może dziać. Uważam, że ropa będzie po $150, a nie po 100, tak jak jest mniej więcej teraz. To co mogę zrobić?
Czy ja bym na samym początku rozpocząłbym od takiego, aby usystematyzować całą tą naszą dyskusję i wiedzę Państwa na ten temat. Chciałbym jakby tutaj przedstawić te możliwości tych inwestycji alternatywnych na naszej giełdzie. W tej chwili z takich bez dźwigni inwestycji, czyli tych rzędu kilkuset, kilku ewentualnie tysięcy złotych, mamy do dyspozycji fundusze typu ETF, certyfikaty strukturyzowane i certyfikaty inwestycyjne. Jeśli chodzi o fundusze typu ETF, no to na naszej giełdzie mamy jedynie dostępny ETF na WIG20 Lixora, o którym przed chwileczką też rozmawialiśmy. Jest to sposób na inwestycję alternatywną, tak? Czyli nie kupują Państwo akcji bądź obligacji, tylko kupują pewien koszyk skonstruowany specjalnie przez emitenta.
Czy fundusz, który ma naśladować koszyk?
Tak, no akurat w tym przypadku, ten naśladuje indeks WIG20. Kolejnym przykładem są właśnie te certyfikaty strukturyzowane. Czyli jeden tutaj z produktów strukturyzowanych i tutaj pierwsze dostępne na warszawskiej giełdzie były certyfikaty Raiffeisena Centrobanku. Są to instrumenty finansowe dające Państwu dostęp do rynków zagranicznych, denominowane w złotych. Nie ma tam żadnych opłat za zarządzanie. Mogą Państwo szybko, w sposób identycznej transakcji jak zakupu akcji, stać się właścicielami koszyka akcji tureckich, na przykład uczestniczyć we wzrostach, na przykład kakao i tak dalej. Idąc dalej w ten sposób taki, chcąc Państwu opisać, jakie są rodzaje tych certyfikatów strukturyzowanych dostępnych na naszej giełdzie, to są po pierwsze certyfikaty indeksowe. Tam, tak jak Państwu mówiłem, tam nie ma dźwigni finansowej. Mają Państwo certyfikaty, mogą Państwo zainwestować kupując te certyfikaty, na przykład w akcje z giełdy niemieckiej, w indeks DAX, mogą Państwo zainwestować w akcje z giełdy wiedeńskiej, akcje
A czy to jest generalnie tak, że to jest jakieś, rynków? Zadam pytanie, wypowiedz mnie z błędu ewentualnie, jakbym się mylił. Że to jest na przykład oparte, no nie wiem, widzę tu masz taki przykład DJ Eurostoxx 50, że jest certyfikat, tak? Że oparty na 50 tam największych akcjach europejskich, tak? Że ktoś bazuje jakiś certyfikat, tak? Instrument, no nie wiem, jakiś sposób pochodny, tylko bez dźwigni, a może tak, prawda?
Tak.
Oparty na tych 50 akcjach, jeżeli ja tam twierdzę, że największych 50 spółek z rynku europejskiego wzrośnie, tak? Jakiś Siemens i tak dalej, tak? Wzrośnie. To zamiast kupować te 50 akcji spółek, tak, nie mam zdania, które konkretnie, to mogę nabyć taki certyfikat i tam, nie wiem, uczestniczyć we wzrostach.
Dokładnie.
Uczestniczyć w spadkach.
Jest ten koszyk, jest w pewien sposób skonstruowany w wspomnianym przez ciebie indeksie Dow Jones Eurostoxx 50. Mamy tam 50 akcji z 18 krajów europejskich. To są wybrane spółki, mają Państwo pogląd na te spółki, można samemu sobie to śledzić. I co tu jest bardzo ważne w przypadku certyfikatów strukturyzowanych, to, iż dochodzi tutaj nam niestety ryzyko kursowe. Bierzemy tutaj na siebie ryzyko umocnienia złotego, które może jakby pokrzyżować te wzrosty danego
tak,
indeksu, danego instrumentu.
Jeżeli złoty się umocni, no to będzie można mniej, no wiadomo. Tak,
tak. Jeśli przykładowo ten indeks, o którym Michał wspomniałeś, wzrósł o pewną jakąś tam wartość, natomiast złoty się w tym momencie umocnił do euro, to w takim wypadku możemy nawet
no tak,
możemy na tej transakcji stracić.
Tak, bo my zwrot...
Zaraz powiem, jak to się dokładnie przelicza.
Wiesz, bo wzrost inwestycji będziemy mieli, to jest dla mnie jasne, w euro, a za tyle samo euro będzie można kupić mniej złotówek, no i już, także
no, tak,
w
tak,
dużym,
tak.
dużym uproszczeniu. To mniej więcej dlatego, kiedy ropa była po 160 w 2007, dlaczego jednak stacja benzynowa była w miarę tanio, bo dolar był po 2 złote, a teraz jest drogo, bo jest po 3 złote.
Dokładnie.
Drobna różnica.
I tutaj właśnie to ryzyko, jakie ponosi inwestor, jest związane właśnie ze spadkiem po pierwsze tego instrumentu bazowego, czytaj na przykład ropy, ale dochodzi również ryzyko umocnienia złotego bądź osłabienia oczywiście z drugiej strony waluty, czy to będzie euro, czy to będzie dolar. Skupmy się może na jakimś przykładzie wspomnianej przez ciebie ropy.
Właśnie, bo załóżmy, że no
mamy te, co, mamy, ropę, te, tak? Mamy te, mamy te certyfikaty indeksowe i mamy też certyfikaty dotyczące jakichś koszyków akcji, mamy certyfikaty dotyczące surowców i to jest właśnie tutaj dokładnie to, to o co pytałeś. Certyfikaty na surowce mamy przykładowo certyfikat na ropę Brent. To jest jeden, tutaj jest dwóch na najbardziej popularnych rodzajów ropy. Tutaj to jest taka, powiedzmy, europejska, europejski rodzaj ropy, Brent Crude Oil. I proszę Państwa, ten certyfikat Raiffeisena na ropę charakteryzuje się oczywiście tam swoim symbolem. Jest to RCC RUA Open. Mamy tam oczywiście powiązanie z wartością indeksu bazowego, którym jest właśnie kurs ropy Brent. To te notowania, które widzą Państwo na nie wiem, czy na stuku, czy na jakichś innych, na jakichś innych tych, no to są właśnie notowania ropy Brent.
$97 za...
Tak.
Za baryłkę.
Tak, czyli tak. Jeśli chcemy obliczyć wartość właśnie takiego certyfikatu na dzień właśnie, na teraz, tak, przed oczywiście zawarciem transakcji należałoby to policzyć, no to mamy mnożnik, on jest dla każdego certyfikatu jest inny, jest podany oczywiście, mają Państwo oczywiście do tego wgląd i to jest w przypadku tego certyfikatu na ropę Brent, to jest mnożnik wynosi 0,0554.
Co to znaczy, że...
To jest ten wskaźnik właśnie tej subskrypcji i on oznacza tyle, iż ten mnożnik należy pomnożyć razy tą wartość instrumentu bazowego. Czyli tą wartość tej ropy którą powiedziałeś.
Jest teraz, tak. W tym momencie.
I to trzeba pomnożyć razy kurs dolara do złotego.
Tak? Żeby wyszła cena w złotych
właśnie tego certyfikatu. Ten mnożnik właśnie oznacza, że w taki sposób jest to przeliczane. I tutaj jeśli chodzi, proszę Państwa, o te certyfikaty strukturyzowane, to przede wszystkim tutaj polecamy je z tego względu, iż właśnie tak jak mówimy, nie ma tego ryzyka dźwigni finansowej, to dla tych mniejszych, że tak powiem, inwestorów to jest dosyć ważna, istotna kwestia. Mogą Państwo uczestniczyć właśnie w tej hoście, że tak powiem, tej surowcowej. Oczywiście tutaj żadnej rekomendacji nie wydajemy, dajemy Państwu tylko, przedstawiamy możliwości, jakie daje warszawska giełda. Nie są to tylko akcje i obligacje, czy też kontrakty terminowe. Mogą Państwo w bardzo dobry sposób zdywersyfikować swój portfel, tak, gdyż jeśli chodzi o surowce, są to instrumenty bardzo słabo powiązane z instrumentami udziałowymi, na przykład akcjami. One sobie, że tak powiem, biegną swoim torem i tu przez to możemy ograniczyć ryzyko naszego portfela, zdywersyfikować je. Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Dzięki właśnie surowcom, czyli na przykład tym certyfikatom strukturyzowanym na ropę, czy też na złoto, mogą Państwo ochronić swój portfel przed inflacją. Oczywiście surowce samo przez się jakby zrozumiała sprawa, jeśli rosną, no to oczywiście inflacja rośnie, pieniądz oczywiście traci wartość.
Tak, ktoś idzie na nasze konferencje, tak, na profesjonalnego inwestora i na Wall Street, to tych strukturach i w ogóle inwestycjach w surowce to będzie wiedział trochę więcej. Zawsze Robert Raszczyk, jak jeszcze na giełdzie pracował, to
tak,
miał kilka wykładów o instrumentach takich strukturyzowanych, a teraz na konferencji Profesjonalny Inwestor miał wykład Adam Stańczak z Bosia, który mówił właśnie o inwestycjach w surowce, że pokazywał, bardzo fajnie się wykład nazywał, Zapomniane pola spekulacji. I jeden z argumentów, który tak za inwestycjami właśnie w surowce, który mi utkwił, był taki, że no nie, na takiej bawełnie, ropie i tak dalej nie da rady zbankrutować. Nie? Jak kupisz akcję spółki dowolnej, no to wiadomo, kupując akcję z WIG-u 20, ciężko wyobrazić sobie, że to zbankrutuje, ale zawsze jest takie ryzyko. Jak się kupi akcję spółki tam poniżej tak, WIG-u 80, tak to nazwijmy, no to to prawdopodobieństwo już rośnie, a z New Connectu to jest, powiedziałbym, namacalne, co po niektórzy się przekonują. A jak się kupi, no nie wiem, no właśnie taką ropę, coś na instrument na ropę, to ciężko zbankrutować.
Czy powiem ci, że znaczy, jeśli chodzi o te certyfikaty, to tak, a jeśli chodzi o inne instrumenty, no to tu już bym się nie zgodził.
Nie, wiadomo, że też kupisz coś dźwignią, nie? Tak, kupisz tak, coś dźwignią, to jesteś to daleko, ale chodzi jakby coś, powiedzmy, rozmawiając jakiś instrument, gdzie nie ma dźwigni, że coś jest tam jeden do jeden, tak? Że coś jest faktycznie, naśladuje ten kurs ropy i tak dalej. Jakiś, to nie da rady, tak? Jeszcze to mi tak utkwiło w pamięci. Że nie osiągnie ceny zero, no nie ma szans, choćby nie wiadomo co robić. Jeszcze a propos tych instrumentów, jakie są na te różnego rodzaju towary i też wracając do walut wystawiane, to mi się na przykład kojarzy, też nie będę, gdzieś to słyszałem, że na przykład obrót instrumentami pochodnymi, na przykład na waluty, jest zdecydowanie wielokrotnie, kilkudziesięciokrotnie większy niż fizyczny obrót tymi walutami. I tak samo jest z ropą, tak samo jest z różnymi towarami. O wiele większy jest obrót na świecie, no nie wiem, jakimiś kontraktami na ropę, niż samą ropą. Niż samą ropę, że ropa to akurat jest duży rynek, no bo nikt nie kupuje tam iluś ton ropy, żeby mu nie statkiem dowieźli do takiego naftoportu gdzieś tam, tak? Bo co z tym dalej robić? Oczywiście oprócz firm typu tak Lotos, Orlen, które faktycznie kupują, ale większość inwestorów na całym świecie, jakiś obrót, ten dzienny obrót na eurodolarze, tak 2 biliony dolarów, gdzieś słyszałem taką liczbę, taki jest obrót, to wszystko to się dzieje, albo zdecydowana większość na pochodnych. Znaczy, i na przykład w takich certyfikatach strukturyzowanych, które generalnie nie kupujemy ropy fizycznie, nikt nam jej statkiem nie dowiezie, tylko kupujemy właśnie coś, co bazuje tylko na kursie.
Tak, tak, naśladuje zmiany tych kontraktów. No i ostatni ta możliwość tych inwestycji alternatywnych na GPW, o której byśmy chcieli Państwu dzisiaj wspomnieć, no to są certyfikaty inwestycyjne, czyli instrumenty finansowe emitowane przez zamknięte fundusze inwestycyjne. Tam jest dowolność, zupełna dowolność praktycznie w kształtowaniu polityki inwestycyjnej przez te fundusze. Mogą naprawdę bardzo, bardzo zawiłe jakby struktury tworzyć od funduszy tych surowcowych, inwestujących na rynkach nieruchomości, w akcje spółek zagranicznych, akcje z rynku niepublicznego, aż po fundusze nawet takie typu hedge, czyli takie absolutne stopy zwrotu, które zarabiają i na wzrostach, i na spadkach, niezależnie od koniunktury. Oczywiście tam jest ryzyko. Tak.
To weź coś
właśnie dzisiaj będziemy się zastanawiać nad kupem jednego.
Bo teraz wyjdzie moje, że tak powiem, niedouczenie, niedoinformowanie. Ze wstydem się przyznaję, że nic o tym nie wiem, to powiedz parę słów.
Tak, czyli mamy te certyfikaty inwestycyjne, które tak jak mówiłem, instrumenty notowane mogą Państwo tak samo kupować je jak akcje w taki sam sposób. Tam te FIZy, czyli te fundusze inwestycyjne zamknięte, przedstawiają co miesiąc wycenę. Ta częstotliwość jest różna, tam od miesiąca do 3 miesięcy. I oprócz tego kursu rynkowego, gdzie tam Państwo poprzez zlecenia kupna i sprzedaży kształtują ten kurs, to przeważnie na koniec miesiąca fundusz ogłasza własną wycenę, która uwzględnia oczywiście te opłaty, które fundusz...
Z ciekawości, jaki jest poziom? Gdzieś to jest napisane? Albo wiesz tak z pamięci, jaki jest poziom opłat w takich funduszach?
Dzisiaj powiem to na przykładzie tego certyfikatu Investors Gold, które na Investor Gold poświęconego właśnie metalom szlachetnym, nie tylko złotu, tak jak brzmi nazwa. Na nim dokładnie te liczby chciałbym przedstawić. Także jeśli chodzi o popularność, no to te instrumenty zyskują właśnie coraz większą popularność na naszym rynku, stają się właśnie coraz bardziej dostępne dla Państwa, coraz więcej tych instrumentów się pojawia. Debiutujący tam bodajże na przełomie 2006 i 2007 roku kilka tych właśnie certyfikatów i obligacji strukturyzowanych. Teraz już jest w setkach instrumentów dla Państwa dostępnych. Mogą Państwo inwestować w spółki z Kazachstanu.
U nas na giełdzie?
Tak.
To musisz mi to pokazać po prostu.
Dobrze.
U nas na giełdzie jest notowany powyżej 100 instrumentów tego typu, że ja mogę tam w złoto, w akcje w Kazachstanie.
Tak, kakao. Jak inne. Tak. I to dostępne naprawdę w miarę przystępnych cenach. No to chodzi tutaj, tak jak Państwu mówiłem, to ryzyko kursowe w przypadku niektórych.
Dobra. Ten fragment ze zdziwieniem brzmieniem to
wytnę. To wytniemy, dobra.
Bo to wyszło teraz całe moje, no nie powiem co. Ale dobrze, no to dobrze o tym mówimy. Ja też fajnie, że nagrywałem, bo też się czegoś nauczyłem.
To fajnie, to takie było przesłanie też podcastów tego.
Dobrze, to dawaj to.
To skupmy się teraz na tym przykładzie, na koniec zdecydujemy, czy włączymy ten instrument do portfela. Mamy te obligacje Investor Gold, zaproponowane oczywiście przez jednego z naszych członków.
Właśnie chyba gdzieś widziałem, tak, że była propozycja jakiegoś instrumentu na złocie.
Na forum, tutaj ten pan skorzystał tutaj, tak jak mówiliśmy, można przesłać na adres portfel@seorg.pl propozycję albo na forum napisać. Oczywiście dyskusja tam wrze i można się oczywiście do niej dołączyć. Ostatnio też była dyskusja na temat obligacji anti. Czyli mają Państwo tutaj te obligacje, te przepraszam, certyfikaty inwestycyjne, gdzie tam inwestycje, środki są lokowane tego funduszu w instrumenty pochodne, zależne od złota, srebra, platyny i palladu, w akcje spółek, które zajmują się właśnie eksploatacją tych złóż metali szlachetnych i polimetalicznych. Czyli tak nie jest to de facto, tak jak nazwa by brzmiała, inwestycja wyłącznie w złoto. Jest to troszeczkę bardziej skomplikowana,
skomplikowana struktura. O jakimś palladzie i tak dalej. Nie?
Tak, to... tak. Także tak jak mówiłem Państwu na początku, tu jest bardziej jakby możliwość tej kształtowania polityki inwestycyjnej. Jest powiedzmy, no większą władność ma w tej kwestii fundusz inwestycyjny.
Znaczy to tak, to z jednej strony jest, że to jest tak rozdzielone, że nie tylko złoto i tak dalej, to z jednej strony jest to bezpieczniejsze, tak? Bo jak będzie jakiś, nie wiem, krach na palladzie, tak palicho jak wygląda w kursu palladę. Tak, jest, bo ile jest pallad. Nie, no, bardzo mnie to interesuje, zawsze co nie jak sprawdzam, wstaję to sprawdzam, ile jest pallad. No. Załóżmy, że jak będzie krach na palladzie, to wiesz o co chodzi. To jest jak tutaj potęga dywersyfikacji, nie? Że to że inne złoto, srebro i co tam jeszcze wymieniłeś, jakieś inne ciekawe
tak,
metale.
Platynę, pallad.
Tak, nas uratuje. A z drugiej strony jakieś tam ogranicza na możliwości wzrostu. Bo załóżmy, że na tym palladzie byłaby hossa plus 10 000%, nie? Bo to wykryją jakieś bardzo ciekawe zastosowanie. To jak z koszykiem akcji na GPW, no możemy trafić na... Tak,
kupując ETF na WIG20, jakbyśmy go kupili powiedzmy od wtedy, jak KGHM zaczął rosnąć, no to nie zarobilibyśmy
tyle, 400, co KGHM.
Tyle co KGHM, bo oczywista sprawa. Natomiast nie straciliśmy zapewne tyle, co któraś tam spółka, która w tym okresie spadała, na przykład Bioton,
tak.
Abyśmy tylko ją mieli. Także tutaj jest oczywiście inwestycja nie w złoto, a w metale szlachetne. Naszym zdaniem całkiem rozsądna dywersyfikacja portfela. Zapewnia oczywiście bardzo dobrą dywersyfikację portfela, ochronę przed inflacją, tak jak Państwu mówiliśmy. Mamy dywersyfikację tutaj geograficzną. Dosyć ciekawa propozycja. Należy zachęcam Państwa do zgłębienia się w statut i tutaj politykę inwestycyjną tego funduszu i są tam oczywiście bardzo istotne kwestie, które dotyczą Państwa, jeśli chcieliby Państwo stać posiadaczami takich certyfikatów. Z takich ważniejszych kwestii, jakbym mógł tylko tutaj jeszcze Państwu napomknąć, to iż ten fundusz może stosować dźwignię. Oczywiście w kursie to nie będzie uwzględnione, a jedynie, znaczy oczywiście będzie uwzględnione, natomiast nie na tej zasadzie, że Państwo będą musieli wpłacać jakikolwiek depozyt, gdyż tak jak mówiłem, inwestuje się w te certyfikaty tak samo jak w akcje, a natomiast fundusz może jako podmiot może zobowiązania zaciągać i na tej podstawie zwiększać swoją ekspozycję, gdy widzi jako taką szansę do tego. Mają Państwo... Tam jest oczywiście największa część jest inwestowana w złoto, ale jest też te inne instrumenty, o których mówiłem. I co tutaj jeszcze ważna kwestia, czyli po pierwsze zabezpieczenie tego ryzyka walutowego. Jeśli Państwo na przykład tutaj na wspomnianym przez nas serwisu STUK otworzą sobie notowania tego certyfikatu
jakoś
i dadzą tam...
Możesz mi podyktować
INV od Investors, Inwestor, GLD od Gold bez
GLD
O.
Fees.
Tak, i FIS. Mhm. I tutaj tak, mamy wykres i możemy sobie ten wykres porównać, jakbyś mógł tutaj porównać do XAU USD.
A będziemy mogli to później umieścić w opisie podcastu.
Myślę, że
nie,
tak.
Nie mamy wideo, a to by się przydało.
Tak.
Dokładnie w tym momencie, tak, no ale to co mam teraz zrobić?
Versus tutaj, gdzie jest porównaj, versus XAU.
A co to będzie?
Auxilium, tam Auxilium złoto, złoto USD.
Nie podpowiada mi, tak? To będzie OK.
I mamy tutaj porównanie. Widzimy, że nawet w ostatnim tam bodajże roku lepiej sobie radził fundusz niż złoto.
No także właśnie wyświetliłem sobie wykres złota.
Można dłuższy wykres, dłuższy okres tutaj dać. I tak jak mówiłem, jest tam ta wycena jest przez fundusz przedstawiana co w okresie comiesięcznym. Płynność jest zapewniona przez animatora, a także na certyfikatach strukturyzowanych. Tutaj jest zapewniona przez to, że mogą Państwo przedstawić te certyfikaty do wykupu. I te comiesięczne wyceny przedstawiane przez fundusz inwestycyjny, one, proszę Państwa, zawierają opłaty i za zarządzanie, i opłaty success fee tak zwanego, czyli od zrealizowanych tych zysków. I towarzystwo inwestor TFI pobiera stałą opłatę roczną za zarządzanie w wysokości 3% wartości aktywów netto funduszu.
Sporo.
Dosyć sporo, natomiast przez ostatni rok bodajże stopa zwrotu była plus 60 parę procent ten fundusz był najlepszy w zeszłym roku,
przez ostatni jaki okres? Pół roku czy
roku? A w okresach dłuższych też wygrywał, też miał bardzo dobre, też miał dosyć dobre stopy zwrotu.
Hossa na złocie.
Ostatnie 5 lat musiałbyś wejść na stronę, albo Państwo musieli wejść na stronę właśnie tego funduszu, że ostatnie bodajże 5 lat tam było na poziomie 30% średnia roczna, także dosyć w porządku.
Jest to jakaś metoda, tak? Jak ktoś, co właśnie wie, że będzie, albo czuje, tak, nie wiem, no jego prognoz wynika, że jest hossa na surowcach, tych takich Paulat i pokupane.
Znaczy tak, ale to też się sprowadza, działania banków centralnych się, Michał, do tego sprowadzają. Jest ten pieniądz, jest po prostu dodrukowywany, traci swoją ewidentnie wartość na...
A złoto to złoto.
A złoto to złoto, tak? No tak, takie jest jakby tutaj rozumowanie na rynku.
Ponad rok temu, półtora roku temu, pamiętam, że złoto było po 1000 dolarów za, nie wiem, uncję, jakby tam jest jednostka, tak? To pamiętam, że wydawało mi się już nieprawdopodobnie drogo, bo takie hosie, to nie może być. Jak się dzisiaj wyświetli taki wieloletni kurs złota, no to jest szok, na jakim poziomie, jak wygląda złoto. A właśnie to też pamiętam, że Adam Stańczak właśnie chyba wyświetlił kurs złota, kurs srebra, jakaś hossa, później wyświetlił kurs bawełny i to było jeszcze tak 4 razy tyle.
Jeszcze bardziej pionowe. Jeszcze jest tutaj oprócz tej prowizji opłaty za zarządzanie, jeszcze jest prowizja za wyniki. W wysokości 20% zysku, pobierana wyłącznie, gdy zysk w skali roku przekroczy minimum 15%.
Ty, Łukasz,
i to już jest odzwierciedlone w tej wycenie.
Przepraszam cię bardzo, ale ten Pallad nie dawał mi spokoju.
Tak?
Razem kurs Pallad, był ostatnio krach na Palladzie, co ty w ogóle?
Znaczy krak z 859
na 756, dolarów za, też podejrzewam, za uncję.
Właśnie
nie
to
wiem,
nie
OZT,
wiem.
No to...
nie wiem, to by trzeba było się wgłębić, tak powiem. Jak Paladem jeszcze nie handlowałem, muszę przyznać. Państwu szczerze mówiąc. Także to jeśli chodzi o te inwestycje alternatywne, myślę, że tak Państwu zarysowaliśmy. Postaram się Państwu przedstawić w opisie tam portfela C.
I chyba będzie zmiana, prawda? To
tak,
znaczy będzie...
Zaraz jeszcze właśnie o tym powiemy. Natomiast jeśli chodzi o kwestie edukacyjne, postaram się Państwu te takie przez nas znalezione w internecie, przez nas zauważone pewne najważniejsze kwestie, najciekawiej przedstawione Państwu tam umieścić. I jeśli chodzi zmiany w naszym portfelu.
Ja tutaj na naszym komitecie wykonawczym głosuję za, żebyśmy to kupili.
Tak?
Tak.
Były tam ostatnio dosyć znaczące wzrosty, natomiast no jest to dosyć ciekawa inwestycja. Tam były dosyć spore obroty na tym jakby tutaj dnie lokalnym. od tej pory tutaj przez ostatnie tam kilkanaście dni są wzrosty na tym instrumencie. Też tak.
Ale tak patrzę z punktu widzenia długoterminowego, że to co Wojtek Białek mówił na konferencji Profesjonalny Inwestor, że kiedy to będzie musiał Europejski Bank Centralny dodrukować ile tam miliardów euro, jakoś na wiosnę tego roku, prawda? No tak, jak dodrukuje, to sam mówiłeś, tak? Im więcej się drukuje pieniądze, tym złoto będzie silniejsze. No to tak jakby można choćby pod coś takiego próbować zagrać, poza tym będziemy mieli ciekawy edukacyjny instrument w portfelu. Sami się czegoś nauczymy, może tak powiem. To tak, nie wiem, za 10% wartości portfela jak głosuję.
Znaczy to akurat on jest jeden certyfikat kosztuje 2500, także jesteśmy zmuszeni kupić
ten, minimalną wartość.
Za około tam więcej niż 10% wartości portfela. I ja jeszcze tutaj chciałbym przedstawić propozycję pana Rafała. Zakupu PZU. Przychylamy się do propozycji pana Rafała odnośnie zakupu PZU. Znaczące spadki na tym papierze jakby nie odzwierciedlają tutaj sytuacji spółki. Generowanie przez tą spółkę znaczącej gotówki, chociaż tam w ostatnim czasie aż tak nie było, aż tak dobrze nie wyglądało to generowanie gotówki.
Jest blisko teraz ale wysokie kursu debiutu, tak?
Tak. To
mniej więcej w tych okolicach, nie pamiętam dokładnie kwoty.
300 bodajże 12.
A nie, 305, ja sprzedałem na debiucie po 350.
Tak, ale było chyba za 312,50.
A nie, to potem był spadek. Potem był spadek i już później wzrost do ponad 400. Tak jak zresztą tutaj widzimy na wykresie.
Tak, tam 400 nawet 17. Także jeśli chodzi tutaj o zalety, to oczywiście monopolista na rynku ubezpieczeń w Polsce, wysokie ROE, spore zyski, chociaż tam spadły po
tej wypłacie tej znaczącej dywidendy. Do portfela dobrali PZU?
PZU chciałbym, aby weszło do naszego portfela, natomiast jeśli się trend na tej spółce zmieni...
No właśnie,
zmieni,
bo właśnie chciałem protestować, bo to by nie było zgodne z zasadami.
Tak, oczywiście.
Choć troszeczkę się odwrócić takim, jak tutaj mam wykres roczny przed sobą.
Tak. Znaczy powiem tak, jeśli chodzi o takie moje indywidualne podejście, jest to dosyć ciekawa inwestycja, ponieważ cechowałaby się dosyć niskim poziomem ryzyka. Jak widzimy, teraz jest kurs około 346 zł, a to dno takie, jak widzimy teraz, tak, ten taki silny opór jest na poziomie 342, także jest dosyć...
341, 342,
tak, czyli można by było dosyć blisko tego stop lossa postawić, a inwestycja dosyć perspektywiczna. Natomiast jeśli chodzi o naszą inwestycję w portfelu C, mamy swoją strategię inwestycyjną, będziemy się jej trzymać zaparcie. Muszą być czynniki fundamentalne, które oczywiście, tak jak wspomniałem tutaj i wspomniane przez pana Rafała, czynniki są spełnione. Natomiast przede wszystkim bardzo wysoki poziom ROE. Natomiast musi
nam trochę kurs pod górkę
musi
zawrócić.
Troszeczkę zawrócić kurs. Nie wiemy.
Wyświetlę moim zdaniem tak.
Wyniki finansowe, najprawdopodobniej coś po wynikach finansowych rocznych może się coś zmienić. Jeśli kurs zmieni kierunek, to myślę, że w przyszłym bądź następnych tygodniach zdecydujemy się o włączeniu tego instrumentu do naszego portfela.
Znaczy, to PZU jest skoro taką spółką, którą się kojarzy, że faktycznie można kupić na 20 lat, no bo jeżeli tutaj odpukać jakieś katastrofalne zmiany w prawie.
Właśnie ostatnio była odnośnie tych zmian w OFE, co prezes Klesyk wypowiadał się właśnie w Davos, iż no właśnie przez te zmiany, przez to, że będzie to przesunięcie, a oczywiście częścią grupy PZU jest również OFE, to przez to właśnie chyba 700 milionów, jak dobrze pamiętam, to 700 milionów właśnie wyparowało z kapitalizacji PZU.
A wyparowało czy wyparuje?
Znaczy oczywiście jeśli to zostanie zatwierdzone, to wyparuje 700 milionów złotych.
A nie, ja mówię o takiej zmianie, która ma dotyczyć ich core biznesu, czyli tak udzielania ubezpieczeń.
Tak,
że jeżeli
tak,
tu się krzywda nie stanie, to przez 20 lat oni będą grzecznie wypłacać dywidendę rok do roku. Skarb Państwa nie popuści tam, żeby któregoś roku nie było wypłaconej dywidendy, może tak.
Tak, no niski wskaźnik tam cena do zysku, no ale oczywiście no tak jak mówię, więcej na temat oczywiście opiszemy, jak już się zdecydujemy.
Dobra, no i najważniejsza zmiana w opisie teraz portfela, to znaczy zrobimy taką zmianę, że tutaj jak Państwo przyjrzycie historyczne opisy, które tutaj Łukasz dzielnie przygotowuje co tydzień albo co dwa tygodnie, zależnie od tego jak często dokonujemy zmian w portfelu, no te opisy są dosyć obszerne, i powiedziałbym, no, bardzo wartościowe, to od dzisiaj robimy tak, że wszystkie te kolejne wpisy będą tylko i wyłącznie dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
Dostępne po zalogowaniu.
Tak, tak. Tym samym chcielibyśmy Państwa bardzo zachęcić, żeby Państwo przystępowali do naszego stowarzyszenia, bo będziemy z czasem, jak ta czas będzie płynął, bo będziemy tego typu treści edukacyjne produkować coraz więcej.
Tak, w najbliższym czasie pojawi się kolejny taki, taki produkt, projekt przeznaczony właśnie, chcielibyśmy oprócz tych oczywiście pierwszych odcinków, które będą dostępne dla wszystkich, chcielibyśmy, aby były właśnie dostępne wyłącznie dla członków.
Różnego rodzaju treści edukacyjne były dostępne przede wszystkim, głównie tak, na różnego rodzaju zasadach preferencyjnych, przede wszystkim dla członków SI. To taka informacja na koniec. Chcielibyśmy też powiedzieć, że zapisy na konferencję Wall Street trwają. Oferta First Minute skończyła się szybko.
Dużym sukcesem.
Tak, no to mogę powiedzieć, zdradzić, tak, że mieliśmy 50 miejsc przygotowanych w ofercie First Minute, ale skończyły się w 24 godziny te 50 miejsc się skończyło i przedłużyliśmy przez cały weekend i w ofercie First Minute zapisało się ponad 100 osób. Przedłużyliśmy to, także to szybko poszło, także zachęcamy na chwilę obecną, z tego co się orientuję, to zapisało się ponad 140 osób.
Tak, to już trzeba będzie za niedługo Państwa ostrzegać, że to już się kończą te miejsca.
Tak, to zawsze mówiliśmy w maju, teraz będziemy mówili w marcu. Także szybko idzie, także tutaj współpracujemy z różnymi rodzajami osobami i tam naszym głównym gościem konferencji jest pan Joe Di Napoli, no i tak tu nie wiem, przyznam się szczerze, że nie wiemy, z czego to wynika. No wiemy, tak, z dużego zainteresowania, ale witam się właśnie, że Joe Di Napoli jest takim osobą, która przyciąga. No i zachęcamy, że ktoś chce zobaczyć na żywo pana Di Napoli, to teraz trzeba się zapisywać, bo w maju tych miejsc najprawdopodobniej nie będzie. Okej, to wszystko na dzisiaj. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Poremski.
Do usłyszenia za tydzień.